Drodzy Państwo, a dzisiaj porozmawiamy w kilku słowach o bezpieczeństwie żywnościowym i to o tym szeroko rozumianym, trochę też o rolnictwie. Ze mną w studio jest gość, pan Bartosz Mielniczek, ekspert Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego właśnie do spraw rolnictwa, także prawnik, który zawodowo zajmuje się doradztwem podatkowym i prawnym dla przedsiębiorstw krajowych, a także dla spółek zagranicznych. Dzień dobry.
Dzień dobry.
No dobrze, więc takie słowo wstępu. Pojawił się duży raport, znajdziecie go Państwo na stronie Klubu Jagiellońskiego, Czas protekcjonizmu ku strategii suwerenności żywnościowej. No to może najpierw w skrócie, w jakim miejscu w ogóle jest Polska, jeżeli chodzi o taką samowystarczalność, o bezpieczeństwo żywnościowe?
To są dwa różne pojęcia, to trzeba też zaznaczyć, dlatego że jak mówimy o bezpieczeństwie żywnościowym, to faktycznie przede wszystkim tak w publicznym rozumieniu, czy w takim szerokim rozumieniu ludzie raczej myślą o samowystarczalności żywnościowej. Przy czym bezpieczeństwo żywnościowe raczej jest sytuacją, w której tej żywności po prostu nie brakuje, bez zwracania uwagi na to, kto tą żywność produkuje, skąd ona pochodzi i tak dalej. To, co nas interesuje, to jest faktycznie przede wszystkim właśnie suwerenność, samowystarczalność żywnościowa. No i tutaj Polska, można powiedzieć jasno, że wszelkie dane i analizy wskazują na to, że Polska jest najbardziej samowystarczalnym żywnościowo krajem w Unii Europejskiej. W Europie z krajów porównywalnych ustępujemy w tym zakresie tylko i wyłącznie Ukrainie, no, która ma zdecydowanie większy potencjał, jeżeli chodzi o gleby, o potencjalny areał i tak dalej. Więc jeżeli chodzi o samą produkcję żywności i tego, czy nam Polakom starczy żywności w razie W, czy mamy jej nadmiar, no to zdecydowanie jesteśmy w komfortowej sytuacji. Natomiast to może być trochę mylące, no bo cały czas słyszymy w mediach nie bez powodu i w przestrzeni publicznej komunikaty o tym, jak trudna sytuacja jest w sektorze i faktycznie jest bardzo trudna, bo to, że produkujemy dużo żywności, że mamy bardzo duże nadwyżki, no to nie oznacza, że pozycja rynkowa rolników jest dobra, komfortowa i że sytuacja w sektorze jest stabilna. Niestety to się nie łączy.
No właśnie, i tak naprawdę my, kiedy rozmawiamy, czy to z małymi rolnikami, tymi gospodarstwami małymi, średnimi, no to słyszymy, że oni tak naprawdę dzisiaj są trochę na krawędzi, czy jest tak niska cena zboża. Mamy przecież ostatnio bardzo, po raz kolejny już taką falę wzrostu cen nawozów. To wszystko przekłada się na wielkie kryzysy, bo to się po prostu nie spina w tych małych gospodarstwach, ale też kiedy rozmawiamy z tymi gospodarstwami towarowymi, no to one mówią, że tak naprawdę ta sytuacja dzisiaj na rynku globalnym najbardziej uderza w nich, bo to oni są zakredytowani, bo to oni muszą mieć strategię i, prawda, pieniądze na opłacenie ludzi. W tym raporcie podkreślacie Państwo znaczenie tych małych gospodarstw, no ale czy globalnie, czy w ogóle jest jeszcze szansa, jeżeli nic się nie zmieni, że te małe gospodarstwa przetrwają i że za 10-15 lat my będziemy mieli jeszcze o czym rozmawiać?
Czy przetrwają? Ja uważam, że tak, dlatego że jak spojrzymy sobie na historię, którą też w tym raporcie opisujemy, polskiego rolnictwa, tak, to można powiedzieć, że 100 lat temu polskie rolnictwo było rozdrobnione, 50 lat temu polskie rolnictwo było rozdrobnione. Dzisiaj, jak się czyta analizy z lat 90., to tam słyszymy, że polskie rolnictwo jest rozdrobnione, mamy dwie dekady w Unii Europejskiej i w analizach branżowych słyszymy, że polskie rolnictwo jest rozdrobnione. I myślę, że tutaj wszyscy słuchacze dożyją wieku zaawansowanego. Jak sobie w tym wieku zaawansowanym otworzą jakąś dowolną analizę, to również w tej analizie przeczytałem, że polskie rolnictwo nadal jest rozdrobnione. Oczywiście procesy koncentracji gruntów i gospodarstw w Polsce zachodzą, ale to jest proces bardzo powolny i na szczęście on trochę spowolnił. Dlaczego na szczęście? Bo faktycznie dominuje taka narracja, że w rolnictwie powinniśmy mieć gospodarstwa duże, towarowe, dlatego że one mają lepszą strukturę kosztów, bardziej efektywną, tak, mają efekt skali, no i takie klasyczne prawidłowo ekonomiczne rzekomo miałyby mieć zastosowanie do rolnictwa. One częściowo mają zastosowanie, ale tak jak pani redaktor wspomniała, niestety gospodarstwa towarowe są tymi bardziej narażonymi gospodarstwami na wahania cen nawozów czy płodów rolnych na rynkach światowych i one mają bardzo dużą ekspozycję na ryzyko. Paradoksalnie, jeżeli mamy gospodarstwo małe, kilkunastu hektarowe, no to bardzo często jest tak, że dla rodziny, która żyje na wsi, dochody tylko i wyłącznie z tego gospodarstwa nie wystarczają na pokrycie no takich potrzeb życiowych, tak? Wobec czego ta rodzina musi dywersyfikować swoje źródło dochodu. Więc mąż, przykładowo tutaj mówię oczywiście, mąż jest rolnikiem, a żona jest, nie wiem, księgową, nauczycielką czy kimś tam jeszcze. I paradoksalnie dochody takiego gospodarstwa domowego, no i można powiedzieć, że też rolnego, są bardziej zdywersyfikowane wtedy i są bardziej odporne na wahania cen, co jest nieintuicyjne i ja się zgodzę, że takie gospodarstwa mają mniejszą zdolność inwestycyjną. Natomiast one też przyczyniają się do pewnej takiej witalności obszarów wiejskich, tak? To znaczy zupełnie inną wieś mamy na tych obszarach popegeerowskich, tak? To są obszary wiejskie, które się borykają z dużymi problemami, często społecznymi, z wyludnieniem i tak dalej, a zupełnie inną wieś mamy, nie wiem, w Małopolsce, tak, gdzie mamy znacznie bardziej rozdrobnioną tą strukturę. No i ta wieś tam po prostu bardziej żyje to, że ludzie mają te swoje kilkanaście hektarów, no to daje im tą motywację, żeby na tej wsi zostać, żeby nie wyjeżdżać do dużego miasta, dlatego dzietność też w Małopolsce jest odpowiednio wyższa i tak dalej. Także ja bym nie fiksował się tak bardzo na tej towarowości, na tych dużych gospodarstwach. Znajdźmy złoty środek i dajmy różnym typom gospodarstw funkcjonować na rynku.
To jak mógłby wyglądać ten złoty środek, przybliża nieco raport Klubu Jagiellońskiego. Pojawia się taki postulat o większej roli państwa, ale gdybym ja dzisiaj podeszła, zrobiła sondę na przykład na proteście rolników i zapytała ich, czy chcieliby większej roli państwa, to myślę, że w większości kazaliby mi się popukać w głowę i powiedzieliby, że im ta rola państwa kojarzy się, prawda, z ingerencją, często z jakimiś postulatami, które idą odgórnie albo z Unii Europejskiej. Jaki to więc jest ten złoty środek?
To jest ciekawy wątek, dlatego że gdyby faktycznie zadać pytanie w taki sposób, to znaczy, czy rola państwa powinna być większa, to faktycznie pewnie odpowiedź byłaby przecząca. Natomiast jeżeli zadać by pytanie, czy państwo powinno wspierać lokalne przetwórstwo, powstawanie lokalnego przetwórstwa, czy państwo powinno ułatwiać w sposób administracyjny lub kapitałowy wejście rolników w krótkie łańcuchy żywnościowe, tak, czy umożliwić im wejście na korzystnych warunkach do dużego handlu detalicznego, no to odpowiedź zapewne byłaby zupełnie inna. No i tutaj przetacza się w Polsce taka duża dyskusja teraz o modelu rozwoju. Mówi się o konieczności stworzenia dużej polityki przemysłowej na miarę nowych czasów, takiej protekcjonistycznej. Mało się niestety mówi o tym samym w kontekście rolnictwa. Ja uważam, że od rolnictwa powinniśmy zacząć, tak, przede wszystkim, dlatego że rolnicy nadal są bardzo taką silną grupą polityczną, która potrafi wywierać nacisk na rząd w Warszawie i to bardzo dobrze. I to bardzo dobrze, bo poza Polską to jest tylko Francja z takich innych dużych krajów w Unii Europejskiej, pozostałe kraje, co było widać przy okazji głosowania Mercosur, no w pozostałych krajach rolnicy nie mają aż takiego przebicia, w Polsce mają i bardzo dobrze, więc jest polityczna przestrzeń do tego, żeby rząd prowadził bardziej aktywną politykę rolną. Tylko właśnie to by wymagało radykalnego wzmocnienia pozycji rolników, a tego się nie da zrobić bez przemian strukturalnych. Tak? To znaczy, mówiąc wprost, ogromna część polskiego przetwórstwa należy do dużych międzynarodowych koncernów, a polski rolnik, czy to duży, czy to mały, jest sprowadzony do roli taniego poddostawcy surowca dla tychże koncernów. Nie da się tego zmienić bez aktywnego animowania pewnych procesów przez państwo. Czy to wejście kapitałowego do handlu detalicznego, czy to coraz większej roli Krajowej Grupy Spożywczej, czy to zachęcaniu rolników do integracji pionowej czy poziomej, czyli zakładanie spółdzielni i tak dalej. Nie da się tego zrobić, dlatego że to są diagnozy, które są stawiane od dłuższego czasu. To znaczy, że trzeba się integrować, muszą powstawać spółdzielnie i tak dalej. Natomiast mijają dekady, kryzys się tylko pogłębia, dysproporcje się tylko pogłębiają, a w tym temacie nic się nie rusza. Tak? Więc jeżeli chcemy prowadzić aktywną politykę gospodarczą i politykę przemysłową, no to zacznijmy od rolnictwa. Jeśli w rolnictwie się uda, to gdzie indziej uda się nam na pewno.
Tutaj pełna zgoda. Słyszymy też często, że Polska może się bronić i naprawdę mamy jakby tutaj zasoby, konkretne narzędzia, a jakością, że możemy wejść w pewne nisze, bo jesteśmy po prostu bardzo dobrzy, ale do tego potrzebujemy promocji, potrzebujemy aktywnego działania, no też i pewnie wsparcia państwa, żeby w ogóle na tej arenie międzynarodowej zauczestniczyć. Czy jest taka strategia, czy coś się dzieje już w tym momencie?
Niestety nie. Co prawda mamy oczywiście krajowy plan strategiczny, tak, tylko że to jest pewien przejaw takiej bolączki, z którą my się w Polsce borykamy w praktycznie wszystkich branżach, tak? To znaczy, my w ogóle nie mamy żadnej strategii, tak? Mamy taki dryf rozwojowy, zaś paradoksalnie, to może niektórzy się oburzą, jeżeli polskie państwo tworzy jakąś strategię, taką kompleksową, no to poza planem odpowiedzialnego rozwoju Mateusza Morawieckiego, to tak na dobrą sprawę ogromna większość tych dokumentów strategicznych, planów i tak dalej, strategii, była formułowana dlatego, że takie były wymogi europejskie i takie z krajowym planem strategicznym. My nie mamy krajowej polityki rolnej niestety, mamy wspólną politykę rolną, natomiast coraz bardziej widać, że wspólna polityka rolna będzie degradowana, w coraz mniejszym stopniu będzie obsługiwała nasze interesy, naszego rolnictwa, tak? I musimy ten ciężar decyzyjny przenieść z Brukseli na Warszawę, bo obecnie rola Ministerstwa Rolnictwa niestety sprowadza się do tworzenia takich instrumentów interwencyjnych w ramach wspólnej polityki rolnej, czyli po prostu w ramach tego, na co są pieniądze z Unii Europejskiej, plus ewentualnie gaszenie pożarów i reagowanie na poszczególne kryzysy, a to się musi zmienić.
No właśnie, to się musi zmienić i mam wrażenie, że cały czas słuchając, niezależnie jakby tutaj od barw politycznych decydentów, to trochę operujemy w takiej przestrzeni, jakbyśmy mieli jeszcze dużo czasu, jakby nie trzeba było tego robić tu i teraz szybko, bo pewnych rzeczy się nie da odwrócić, bo jak te gospodarstwa upadną, no to one przecież się magicznie potem nie odtworzą, musi być jakaś ciągłość, musimy edukować ludzi, ojciec musi wiedzieć, że jego syn czy córka może przejąć gospodarstwo i będzie mógł z tego wyżywić swoją rodzinę. Co musi się zatem zadziać, żeby ta strategia się pojawiła szybko tu i teraz? Nie wiem, czy rolnicy potrzebują konkretnych liderów, potrzebują jakiegoś dojścia tego, aby ten głos był słyszany?
Ja myślę, że rolnicy mają dużo liderów, mamy bardzo dużo środowisk rolniczych, bardzo rozproszonych w Polsce i to też jest pewien problem. Wydaje mi się, że przede wszystkim brakuje woli politycznej, takiej odwagi, ambicji, tak? Dlatego, że kiełkuje powoli w Polsce ta myśl, że potrzebujemy autonomicznej polityki przemysłowej, natomiast to jest w sporej mierze kwestia mentalna, tak? Ja mam też wrażenie takie, że prawica niestety zaczęła utożsamiać czy Zachód Europy, czy generalnie Unię Europejską bardziej jako zagrożenie niż szansę, niż jako instrument, który moglibyśmy lewarować tą naszą obecnością w Unii Europejskiej, naszą pozycję międzynarodową poprzez właśnie bogacenie się, tak? No i w rolnictwie to widać bardzo wyraźnie. Eksportujemy mnóstwo produktów, mnóstwo żywności właśnie na rynek europejski i tutaj przy odpowiedniej polityce rolnej moglibyśmy naprawdę ogromne, ogromne pieniądze zarabiać na tym interesie i moglibyśmy ogromne pieniądze kierować przy odpowiedniej redystrybucji tych dochodów do polskich rolników, na polską wieś i moglibyśmy zarabiać na Niemcach, Włochach, Hiszpanach, Brytyjczykach i tak dalej, naprawdę kolosalne pieniądze. Niestety my się trochę godzimy z tym, czy takie mamy podejście, że nigdy pewnego pułapu nie przeskoczymy, więc po co walczyć o to? No uważam, że powinniśmy zdecydowanie walczyć o to, tylko to właśnie wymaga przełamania pewnych takich klisz w myśleniu i innego podejścia do polityki, tak? To znaczy spójnego, czy inaczej, tak, żeby rolnicy, przedsiębiorcy i państwo stali ramię w ramię, a nie po przeciwnych stronach barykady. Tak, i tutaj też jest ogromna, ogromna praca do wykonania, przede wszystkim po stronie instytucji, polityków, ale właśnie tych instytucji administracji publicznej, bo instytucje nie dowożą. Musimy zreformować instytucje, musimy sprawić, aby polska biurokracja była bardziej wydajna, bardziej efektywna, bardziej przyjazna rolnikom i przedsiębiorcom i wtedy przy odpowiednim zaangażowaniu państwa, odpowiednich silnych instytucjach, możemy myśleć o takiej polityce rolnej z prawdziwego zdarzenia.
Skupiliśmy się na tej podstawie, czyli decydenci, wola polityczna, bo bez tego ani rusz, ale też spójrzmy na drugą stronę. No, mamy taki świat, jaki mamy i musimy po prostu reagować na odpowiednie zagrożenia, używać tych narzędzi, które są nam dane. Czy rolnicy są otwarci na to, że być może trzeba się trochę przemodelować, przebranżowić, że może to my też musimy już sami być bardziej podmiotowi w tych rozmowach i na przykład właśnie nie dawać się tak, przepraszam za kolokwializm, ale rozgrywać, że nie ma już przestrzeni na to, aby było 15 liderów czy 20 liderów, tylko musimy tutaj się skonsolidować i też odpowiedzieć na te wyzwania.
To jest trudne pytanie, bo ono dotyka tak na dobrą sprawę kwestii takich, no właśnie tego, kto tam w środowisku gra pierwsze skrzypce. Ja powiem trochę inaczej. Przede wszystkim frustracja wśród polskich rolników, tak przynajmniej ja to rozumiem i odbieram, wynika z tego, że właśnie tego planu i pomysłu za bardzo nikt nie ma. albo nie ma ewentualnie odwagi głośno o tym mówić, czy tego wprowadzać, tak? No dlatego, że jeżeli wyobrazimy, no, ciężko sobie wyobrazić teraz powiedzmy kandydata na premiera Czarnka, który wychodzi i mówi, że aby ratować polskie rolnictwo, to państwo polskie powinno, nie wiem, wyłożyć ileś tam miliardów złotych i kupić jedną z głównych sieci handlowych w Polsce. Albo, że powinno wyłożyć ileś tam miliardów złotych i rozbudować moce przetwórcze Krajowej Grupy Spożywczej w różnych segmentach produkcji spożywczej, tak aby stworzyć te krótkie łańcuchy i tak dalej. No, nie ma takiego pomysłu za bardzo, nie ma takiej koncepcji, pojedynczy politycy o tym wspominają, natomiast to się nie przebija ciągle do mainstreamu, tak? I uważam, że to jest dużo takiej oddolnej, pozytywistycznej pracy wśród klasy politycznej też do wykonania, tak samo wśród administracji, żeby uświadamiać, że pewna epoka takiego dryfu rozwojowego się skończyła. W rolnictwie bardzo wyraźnie widać, że doszliśmy do tego szklanego sufitu, że model, w którym polski rolnik na polskiej ziemi jest poddostawcą dla dużego kapitału w przetwórstwie spożywczym i w sieciach handlowych, no po prostu dalej na takim modelu daleko nie zajedziemy. I tutaj trzeba odważnych kroków, tak? I wydaje mi się, że powoli taka myśl kiełkuje tu i ówdzie. Natomiast my, no tak jak pani redaktor wskazała, jesteśmy w ogromnym, ogromnym niedoczasie. Z sezonu na sezon jest coraz gorzej. I no tutaj to jest naprawdę bardzo, bardzo paląca potrzeba, żebyśmy się po prostu obudzili.
Czy ten raport trafi na ręce decydentów, czy osoby, które zarządzają całą strategią o bezpieczeństwem żywnościowym Polski, są zainteresowane też sięgać po wiedzę praktyków, ekspertów, którzy mają jakąś wizję, aby, jak rozumiem, w ogóle polskie rolnictwo za 10, za 15 lat jakoś wyglądało i aby przetrwało?
Nie tylko trafi, ale już trafił. Raport został wydany jakiś czas temu i ja powiem tak, że on dużym zainteresowaniem się cieszył, bardzo dużym nawet, natomiast kuluarowo słyszałem bardzo często, że bardzo ciekawe są to propozycje, natomiast polityczne nie do wdrożenia. I w prywatnych rozmowach politycy często przyznają, tak trzeba byłoby zrobić, tak trzeba byłoby wyłożyć pieniądze, trzeba byłoby sprawić, że czy to GS-y, tak w odpowiednio zmodernizowanej formie uspółdzielczonej, by znowu funkcjonowały, tak i zapewniały rolnikom i lokalnym społecznościom odpowiednie warunki zbytu i dostęp do rynku, tak samo w handlu detalicznym dużym, tak samo z tym lokalnym przetwórstwem. Natomiast politycznie jest to bardzo trudne do przepchnięcia, bo zaraz zaczynają się narracje o tym, że to są metody z poprzedniej epoki, że to jest komunizm, że to jest socjalizm, że jak to teraz jakieś spółdzielnie państwo powinno wspierać, albo tym bardziej, dlaczego państwo miałoby zajmować się handlem detalicznym. No nie miałoby się zajmować handlem detalicznym, absolutnie, tylko wspierać dostęp rolników do rynku i odbijać ten handel detaliczny dla polskich przedsiębiorców. Natomiast no, są grupy takie polityczne, szczególnie liberalne, wolnorynkowe w Polsce, które no bardzo, bardzo lubią sobie nabijać punkty poparcia, no właśnie krytykując państwo i wszelkie przejawy interwencjonizmu i takiej aktywnej polityki gospodarczej, państwo traktując jako zło wcielone, zło absolutne, tak? I niestety są to też grupy polityczne, które coraz większe uznanie mają wśród rolników ze względu na swoje takie antysystemowe zacięcie, co jest z jednej strony zrozumiałe. Niestety, no, są to siły polityczne, które mając patriotyzm i biało-czerwoną flagę na ustach, w praktyce no rozbrajają nas, tak, poprzez sączenie takiej narracji antyinstytucjonalnej, antyrozwojowej do sfery publicznej, tak, no sprawiają, że pomysły polityków, które faktycznie są rozwojowe, tak, i które w ciągu, które jeżeli przez 10-20 lat byłyby faktycznie wdrażane, no mogłyby nas wynieść na ten wyższy poziom rozwoju i polską wieś, i polskie rolnictwo, polski przemysł, polskie państwo, no nie niestety one są torpedowane u samych podstaw, takich aksjologicznych wręcz. No i to bardzo utrudnia taką, nie powiem dominowanie dyskursu, tak, ale właśnie uświadamianie społeczeństwa, polityków do tego, że to jest gra, którą warto podjąć, no bo po co ją podejmować przecież, jeżeli można zerwać nisko wiszące owoce, dalej być tanim dostawcą surowca, dalej konkurować tanią siłą roboczą, niskimi kosztami i dalej tanie zbijać punkty polityczne na, powiem wprost, szczuciu na instytucje państwowe, na państwo polskie, na polskich urzędników. To powinno być odwrotnie, powinniśmy mówić o tym, że polski urzędnik musi być kompetentny, że musi być efektywny, ale że trzeba go wspierać, że te instytucje trzeba wspierać, reformować, one muszą być nowoczesne i państwo musi aktywnie tutaj polski biznes wspierać, ale żeby żeby państwo mogło wspierać polskich rolników czy polski biznes, to ono musi być przede wszystkim sprawne. No a tutaj mamy ogromną pracę do wykonania.
I wizja tego, jak to usprawnić, jest szczegółowo opisana w tym raporcie Czas protekcjonizmu. Znajdziecie go państwo na stronie Klubu Jagiellońskiego, słuchają nas rolnicy, ale nie tylko, to też chyba warto na zakończenie naszej rozmowy podkreślić, że i kwestia bezpieczeństwa żywnościowego i tego, aby te małe, średnie, też te towarowe gospodarstwa przetrwały w Polsce, to jest interes nas wszystkich, myślę, każdego z naszych słuchaczy dzisiaj, więc zachęcamy państwa szczegółowo. Znajdziecie na stronie Klubu Jagiellońskiego, ten raport też powstał w ramach projektu zrealizowanego we współpracy z Fundacją Polska z Natury. Autorem raportu jest pan Bartosz Mielniczek, tutaj właśnie Klub Jagielloński. Bardzo serdecznie dziękuję panu za rozmowę.
Dziękuję.